z myślą o korzyściach. 18 sierpnia 2009 000. Wbrew obiegowym opiniom i pokusie redukowania wszystkich działań, które nie przynoszą natychmiastowych oszczędności, teraz może być dobry moment na optymalizację procesów kontroli wewnętrznych w organizacji. Ostatnia dekada przyniosła w wielu krajach nowe regulacje w zakresie ładu korporacyjnego i nadzoru nad spółkami giełdowymi, zarządzania ryzykiem oraz systemów kontroli wewnętrznej. Polska również wprowadziła przepisy i dobre praktyki dla spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych GPW, zaś w planach są kolejne regulacje zaostrzające wymagania odnośnie do kontroli wewnętrznych w przedsiębiorstwach. Dodatkowe przepisy w zakresie nadzoru, kontroli i zgodności z przepisami prawa istnieją też w wybranych sektorach, na przykład bankowym, ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym, energetycznym, farmaceutycznym. To wszystko nie oznacza jednak automatycznie, że polskie firmy zaczęły być bardzo dobrze kontrolowane wewnętrznie. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Price Waterhouse Coopers na dzień 30 września 2008 rok, nieco ponad 20% spółek giełdowych w Polsce wdrożyło dobre praktyki bez żadnych wyjątków na podstawie raportów spółek notowanych na GPW. Jeśli chodzi o wymagania prawne, spotyka się stosunkowo niewiele przypadków naprawdę poważnych zastrzeżeń w raportach audytorów, jednak jeszcze mniej spółek może się poszczycić czystymi raportami audytowymi. Co istotne, w większości przypadków systemy kontroli wewnętrznej były rozwijane jedynie w odpowiedzi na pojawiające się wymagania i zastrzeżenia, bez głębszej analizy, czy uzyskany efekt jest optymalny biznesowo. Dotyczy to zarówno kontroli ręcznych w procesach biznesowych, jak i kontroli wprowadzanych w systemach IT. Czy jednak na pewno szczelna kontrola procesów w spółkach powinna być traktowana jako wymysły audytorów, do których trzeba się dostosować w koniecznym zakresie i minimalnym kosztem? Ostatnie miesiące były bogate w doniesienia o ryzykownych działaniach spółek, a nawet pojedynczych pracowników, kończących się dużymi stratami finansowymi. Zastosowanie kontroli to jednak nie tylko kwestia nadzoru. Może ona przynosić również korzyści w zakresie operacyjnym. Sięgnijmy po kilka przykładów. Zbyt niskie ceny sprzedaży towarów przynoszące stratę spółce, a wynikające z nadmiernych rabatów przyznawanych przez sprzedawców i wprowadzanych dla pojedynczych zamówień. Część towaru była sprzedawana w praktyce poniżej rzeczywistego kosztu własnego produkcji i sprzedaży. Przekłamany wynik operacyjny oraz koszty produkcji na skutek wprowadzenia do systemu surowców ze złotą ceną ewidencyjną. Pomylono jednostkę miary i wprowadzono cenę na kg zamiast na tonę. System nie kontrolował zmian ceny ani odchyleń. Płacone podwójnie faktury zakupu, ponieważ system ERP nie kontrolował, czy dana faktura zakupowa została już wcześniej zapłacona. Inny przypadek podobnego rodzaju powstawał w spółce, w której obowiązujące procedury powodowały, iż większość faktur zakupu była płacona po terminie. Aby kluczowe z nich zapłacić w terminie, płatności wprowadzano ręcznie w systemach e-bankingu. Następnie zatwierdzone już faktury zakupowe były wprowadzane do systemu ERP, po czym dość często ponownie płacone, gdyż pracownicy gubili się w ręcznych płatnościach. Generalnie, w przypadku kontroli ręcznych, mogą się mnożyć problemy wynikające z ich niestosowania lub wybiórczego stosowania z uwzględnieniem koniecznych wyjątków. Zdarzają się jednak również problemy spowodowane zbyt restrykcyjnymi lub niedopasowanymi do procesu kontrolami. Wiele z nich stosunkowo łatwo można przeliczyć na żywą gotówkę. Spójrzmy znowu na przykłady. Znak zapytania. Utracone z konta od dostawców. Naliczane od terminowych płatności, gdyż wprowadzony obieg i sposób autoryzacji faktur zakupowych powodowały, iż prawie nigdy nie były one płacone na czas. W kilku przypadkach skończyło się nawet wstrzymaniem dostaw surowców do produkcji. W ramach rozwiązania problemu część faktur zaczęto płacić ręcznie, co z kolei spowodowało jeden z problemów opisanych powyżej. Znak zapytania. Wprowadzenie blokady dokumentów sprzedaży związanej z limitami kredytowymi i nieterminowymi płatnościami oraz skomplikowanej autoryzacji ich uwolnienia uzależnionej od szeregu czynników. Kontrola była na tyle restrykcyjna, że blokowała znaczną część wszystkich dokumentów, co w powiązaniu ze skomplikowanym procesem autoryzacji skutkowało znacznymi utrudnieniami w sprzedaży i utraconymi klientami. Dyrektor handlowy miał zaś sporo dodatkowego zajęcia. Znak zapytania. Wprowadzenie restrykcyjnej kontroli uprawnień i podziału obowiązków bez zapewnienia odpowiednich narzędzi IT powodowało odebranie w ramach projektu uprawnień niezbędnych do pracy wielu pracownikom spółki. W efekcie działalność operacyjna spółki zamarła na kilka dni, a część pracowników jeszcze przez kilka tygodni pracowała w systemie ERP używając kont kolegów, co raczej nie wskazuje na sukces procesu wprowadzania podziału obowiązków. Znak zapytania. W mocno kontrolowanych organizacjach wiele osób zatrudnianych jest dodatkowo głównie z powodu istniejącej dużej liczby kontroli, często ręcznych i pracochłonnych. Dodatkowym kosztem jest także czas poświęcany przez innych pracowników, często na kierowniczych stanowiskach, na wykonywanie kontroli, w tym również takich, które niekoniecznie wnoszą realną wartość dla spółki, a już w szczególności niekoniecznie muszą być tak pracochłonne. Sztandarowym, ale bynajmniej nie jedynym przykładem są spółki objęte audytami na zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley S. 155711, łatwiej dostępni, wbrew obiegowym opiniom i pokusie redukowania wszystkich działań, które nie przynoszą natychmiastowych oszczędności. Teraz może być dobry moment na optymalizację procesów kontroli wewnętrznych w organizacji. W obecnej sytuacji rynkowej kluczowi użytkownicy i kierownictwo mogą być bardziej dostępni i bardziej zainteresowani optymalizacją procesów, które do tej pory często były rozwijane dość chaotycznie, aby tylko szybko rozwiązać najbardziej palące problemy. A każdy, kto kiedykolwiek prowadził projekt IT, wie, że jednym z głównych rodzajów ryzyka i problemów, czasem nawet powodujących fiasko projektu, jest brak wystarczającej dostępności kluczowych użytkowników biznesowych i kierownictwa. Z definicji są to podstawowe grupy dla sprawnego działania procesów biznesowych, a w okresie dobrej koniunktury, kiedy organizacje ścigają się ze swoim rozwojem i nowymi możliwościami / wymaganiami rynku, mało dostępne. Obecnie natomiast decydenci i główni użytkownicy, nauczeni doświadczeniami kilku ostatnich lat, gdy nie mieli czasu na wiele zadań, mogą być bardziej skłonni do dyskusji nad optymalizacją i automatyzacją kontroli, która uwolni część czasu załogi, w tym ich własnego, zapewniając taki sam lub lepszy poziom kontroli nad procesami. Również działy IT są w tej chwili stosunkowo mniej zajęte gwałtownym rozwijaniem systemów na potrzeby szybko wprowadzanych nowych produktów i usług, linii biznesowych czy przyłączania nowych spółek do grupy kapitałowej. Warto rozważyć te czynniki, gdyż w wielu organizacjach teraz właśnie może być najlepszy czas na to, aby zająć się konsolidacją i optymalizacją zarówno struktur, procesów, jak i systemów kontroli wewnętrznej. Co więcej, koniunktura wcześniej czy później powróci, a ci, którzy w obecnej sytuacji dobrze się do tego momentu przygotują, będą w stanie szybciej wystartować i znów zacząć szybko rozwijać swój biznes, pozostając o krok przed konkurencją. To zaś jest już jeden z podstawowych celów strategicznych większości organizacji. S. 155712, użyteczny dla wszystkich. Jak więc powinien wyglądać system kontroli wewnętrznej i jak go budować? Odpowiedź jest prosta, aczkolwiek wcale nie łatwa w realizacji. Powinien być zbudowany i zoptymalizowany w pierwszej kolejności pod potrzeby biznesowe spółki, a dopiero w drugiej pod wymogi prawa. Powinien też być użyteczny dla wszystkich, operacyjnie od szeregowych pracowników, poprzez menedżerów wszystkich szczebli, a nadzorczo i raportowo na zarządzie, radzie nadzorczej czy właścicielach kończąc. Ponadto, aby był skuteczny i stosunkowo tani w utrzymaniu, system kontroli wewnętrznej powinien być w maksymalnie dostępnym stopniu oparty na kontrolach automatycznych i wspomagany przez IT. Powinien również zapewnić równowagę między skutecznością a kosztem zastosowanych rozwiązań, z naszego doświadczenia zdobytego w ramach przeprowadzonych audytów wewnętrznych, finansowych oraz na zgodność z Sarbanes-Oxley wynika, że szczelny i dobrze zaprojektowany system kontroli wewnętrznej spółki będzie wymagał jedynie nieznacznych dostosowań, np. dokumentacyjnych, w celu zapewnienia zgodności z ustawami i dyrektywami dotyczącymi systemu kontroli wewnętrznej, jakie obowiązują lub pojawią się w najbliższym czasie. To zaś jest samo w sobie niebagatelną korzyścią dla organizacji. Zamiast inwestować w realizację kolejnych punktów wskazanych przez różnego rodzaju audyty, lepiej jest poświęcić czas i środki na zbudowanie systemu, który będzie efektywnie służyć prowadzeniu i kontroli biznesu, a przy tym będzie na tyle szczelnym środowiskiem, by skutecznie zaadresować wymagania prawne i regulacje wewnętrzne. W tym wszystkim, naszym zdaniem, bardzo ważną rolę pełni szerokie wykorzystanie możliwości systemów IT wspierających procesy biznesowe oraz automatyzacja możliwie dużej części kontroli procesowych, a wsparcie zbierania danych i wykonywania pozostałych. Tylko całościowe podejście do tematu, integrujące wymagania biznesowe z narzędziami IT, pozwoli zbudować procesy łączące pragmatyzm z kontrolą, czyli czynniki z zasady przeciwstawne. Obecna sytuacja na rynkach i powszechne programy cięcia kosztów w firmach, według wielu osób, nie sprzyjają jakimkolwiek działaniom, które nie przynoszą bezpośrednich oszczędności albo, co gorsza, wymagają dodatkowo inwestycji, na przykład w narzędzia IT. Tymczasem istnieje wiele argumentów za tym, aby nadal zajmować się optymalizacją procesów i kontroli. Co więcej, argumentów wskazujących, że obecny moment jest wręcz dobry dla tego typu działań. Jacek Masny jest menedżerem, a Andrzej Partyka starszym konsultantem w dziale audytu Pricewaterhouse Coopers.